Tymoteusz, jako przełożony kościoła w Efezie, stanął w obliczu realnego zagrożenia. We wspólnocie efeskiej zaznaczyły się poważne wpływy błędnej nauki. Apostoł Paweł, jako duchowy ojciec Tymoteusza, czuł się zobowiązany do udzielenia mu pomocy w trudnej sytuacji. W początkowym fragmencie listu Pawła, od 3 wiersza 1 rozdziału, czytamy: Przed moją podróżą do Macedonii nakłaniałem cię do pozostania w Efezie, żebyś pewnym ludziom zabronił rozpowszechniać błędne nauki. Niech się nie zajmują mitologią, ani rodowodami bez końca, bo to przeważnie prowadzi do sporów, a nie służy sprawie Bożej, w którą wierzymy. Ten nakaz prowadzi do miłości płynącej ze szczerego serca, czystego sumienia i niezakłamanej wiary. Niektórzy zeszli z tej drogi i popadli w jałową gadaninę. Chcą być nauczycielami prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, co tak stanowczo twierdzą. Ewangelię próbowano zastąpić filozoficznymi spekulacjami. Szczególne zagrożenie stanowił gnostycyzm. Gnostycyzm opierał się na wyszukanych spekulacjach myślowych. Rozpoczynał od problemu powstania grzechu i cierpienia. Jeśli Bóg jest całkowicie dobry, nie mógł ich stworzyć. Skąd więc wzięły się na świecie cierpienia, grzech? Odpowiedzią gnostyków było to, iż stworzenie nie nastąpiło z niczego, bo jeszcze przedtem istniała materia. Przed czasem istniała materia. W przekonaniu gnostyków materia była z gruntu niedoskonała i zła. I właśnie z tej materii został stworzony świat. Dochodząc do tego rozwiązania, wpadli od razu na następującą trudność. Jeśli materia jest z gruntu zła, a Bóg z gruntu dobry, niemożliwe jest, aby Bóg dotykał materii. Tu rozpoczynał się następny szereg spekulacji. Gnostycy twierdzili, że Bóg wypromieniowuje z siebie emanacje, które wydają następne emanacje, a te następne, aż wreszcie dochodzi do istnienia emanacji tak odległej od Boga, że już może ona dotykać materii. To właśnie ona, a nie Bóg, stworzyła świat. Idąc dalej, gnostycy twierdzili, że w każdej następnej emanacji było coraz mniej wiedzy o Bogu, aż w którejś z kolei nie tylko kompletnie ona zanikła, ale nawet stawała się aktywnie wroga względem Boga. W taki sposób doszli do przekonania, że Bóg, który stworzył świat, Bóg z małej litery, nie znał prawdziwego Boga i był mu wrogi. Jeszcze później doszli do jego identyfikacji z Bogiem Starego Testamentu, gdy tymczasem Bóg Nowego Testamentu był uważany przez nich za prawdziwego Boga. Następny krok polegał na wypracowaniu pełnych życiorysów poszczególnych emanacji. Tak powstała rozwinięta mitologia bogów i emanacji z ich poszczególnymi historiami, życiorysami i genealogiami. Nie ulega wątpliwości, że starożytny świat był podniecony tego rodzaju myśleniem i że przeniknęło ono nawet do Kościoła. Czyniło ono z Jezusa największą z tych emanacji, stojącą najbliżej Boga. Klasyfikowało Jezusa jako najwyższe ogniwo nieskończonego łańcucha między człowiekiem a Bogiem. Ta gnostyczna kombinacja myślowa, prowadząca do intelektualnego elitaryzmu, była z gruntu zła, gdyż przecież miłość Boga jest uniwersalna, jest dostępna dla wszystkich. Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni, by doszli do poznania prawdy. Ewangelia jest dobrą nowiną dla każdego, kto jest na tyle pokorny, by otworzyć przed Bogiem swoje serce. Kościół chrześcijański nigdy nie chciał i nie chce mieć nic wspólnego z wierzeniami opartymi na umysłowych spekulacjach. Chrześcijaństwo to wiara w Boga, Boga, który objawia się ludziom. Chrześcijaństwo to żywa więź z Bożym Synem, Jezusem Chrystusem. Gnostycyzm był nie tylko intelektualnym niebezpieczeństwem. Wywierał również skutki w moralności, w etyce. Jego podstawowym założeniem była materia z gruntu zła, a dobrym mógł według nich być tylko duch. Wywierało to dwa przeciwstawne skutki. Jeśli materia jest zła, to złe jest ciało. Należy więc pogardzać ciałem i ujarzmiać je. Stąd gnostycyzm mógł się przerodzić, i często tak bywało, w surowy ascetyzm. Zabraniano na przykład mężczyznom żenić się, gdyż popędy ciała mają być ujarzmione. Ustanawiano ścisłe przepisy pokarmowe, gdyż potrzeby ciała powinny być lekceważone albo w ogóle wyeliminowane. Dlatego właśnie listy pasterskie wspominają o ludziach, którzy zabraniają wstępować w związki małżeńskie i zakazują spożywania mięsa. Odpowiedzią dla takich ludzi są podane prawdy, że wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre i powinno być przyjmowane z dziękczynieniem, jak czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza w 4 rozdziale. Gnostyk spoglądał na stworzenie jako na dzieło złego Boga, natomiast chrześcijanin widział je jako dobro, jako dar dobrego Boga, prawdziwego Stwórcy. Ale istniała możliwość popadnięcia gnostycyzmu w zupełnie przeciwną skrajność. Jeśli ciało jest złe, nie ma wielkiego znaczenia, co człowiek z nim robi. Niech więc zaspokaja swoje pożądania. Ponieważ wszystko to są rzeczy nieważne, nie liczy się nawet to, jeśli człowiek używa swego ciała w sposób rozwiązły. Listy pasterskie wspominają o tych, którzy uwodzili kobiety opanowane przez różne pożądliwości. Tacy ludzie twierdzili, że znają Boga, ale zapierali się Go swoimi czynami. Swoje religijne przekonania używali jako zasłonę niemoralności. Gnostycyzm wywierał jeszcze jeden skutek. Mianowicie chrześcijanie wierzyli w zmartwychwstanie ciała. Nie w sensie powstania w śmiertelnych, doczesnych ciałach, ale jednak w ich przekonaniu po powstaniu człowiek będzie nosił ciało duchowe, nowe ciało dane mu przez Boga. Apostoł Paweł pisał o tym szeroko w 1 liście do Koryntian w 15 rozdziale. Natomiast gnostycy utrzymywali, że nie może być niczego w rodzaju zmartwychwstania ciał. Po śmierci człowiek jest czymś w rodzaju ducha pozbawionego ciała. W rezultacie gnostycy wierzyli w zepsucie ciała, a chrześcijanin w jego odkupienie. Gnostyk wierzył w coś, co nazwałby zbawieniem duszy, a chrześcijanin w zbawienie całego człowieka. Podsumujmy więc, jakie 3 główne błędne tezy wprowadzali gnostycy. Nauczali 2 skrajności, że trzeba poddać się surowej ascezie, umartwiać złe ciało, albo że można pogrążać się w niemoralności, prowadzić rozwiązłe życie, skoro ciało i tak jest złe, oraz że nie ma odkupienia całego człowieka, nie ma zmartwychwstania w przemienionym duchowym ciele. Te błędne nauki groziły bardzo poważnym zniekształceniem Ewangelii. Słowa apostoła Pawła z rozważanego przez nas fragmentu listu opisują sposób myślenia człowieka, którego moglibyśmy nazwać odstępcą celowym, heretykiem z przekory. Nie jest to człowiek, który po samodzielnym, szczerym przemyśleniu spraw doszedł do odmiennych wniosków. Takiego człowieka należy szanować i prowadzić z nim rzeczową dyskusję. Ale apostoł pisze o ludziach innego kalibru. Pisze o ludziach nieszczerych, obłudnych. Wymienia apostoł 5 cech takiego niebezpiecznego heretyka. Po pierwsze, powodowany jest żądzą nowinek. Podobny jest do człowieka, który musi ubrać się zgodnie z ostatnim krzykiem mody. Pogardza starymi rzeczami tylko dlatego, że są stare. Pożąda nowych rzeczy tylko dlatego, że są nowe. Odwiecznym problemem chrześcijaństwa jest przedstawianie starych prawd w nowy sposób. Prawda się nie zmienia, ale każdy wiek musi znaleźć swój sposób jej przedstawienia. Każdy nauczyciel czy kaznodzieja musi przemawiać do ludzi w języku dla nich zrozumiałym. Stara prawda i nowy sposób jej prezentacji idą ręka w rękę. Po drugie, faworyzuje rozum kosztem serca. Dociekanie jest dla niego istotą religii, a nie przeżywanie. Chrześcijaństwo nigdy nie żądało od człowieka, aby przestał myśleć, ale żąda, aby to myślenie było zdominowane przez osobiste przeżywanie Jezusa Chrystusa. Po trzecie, gnostyk obraca się w sferze sporów zamiast działania. Bardziej zależy mu na zawiłych argumentach niż na skutecznym zarządzaniu domem wiary. Zapomina, że prawda jest nie tylko czymś, co człowiek potwierdza swoim rozumem, ale przede wszystkim czymś, co przekłada na język działania. Już dawno temu wypracowano rozróżnienie między Grekami a Żydami. Grek, mawiano, lubił dyskusję dla samej dyskusji. Niczego bardziej nie lubił, jak usiąść w grupie przyjaciół i dawać upust zamiłowaniu do szeregu myślowych akrobacji i czerpaniu podniety z włóczęgi myślowej. Nie zależało mu jednak tak bardzo na dojściu do jakiejś konkluzji, na wypracowaniu podstawy działania. Żydzi również lubili dyskutować, ale Żyd dążył do zakończenia dyskusji postanowieniem wymagającym działania. Tam, gdzie popadamy w zamiłowanie do słów, a zapominamy o działaniu, istnieje zawsze niebezpieczeństwo herezji, bo czyny są kamieniem probierczym wszelkich argumentów. Po czwarte, gnostyk kierował się bardziej arogancją niż pokorą. Patrzył z góry, z wyższością, na prostodusznych ludzi, którzy nie potrafią nadążyć za jego wysokimi lotami umysłowych dociekań. Tych, którzy nie podzielają jego wniosków, ma za nieuświadomionych głupców. Chrześcijanin musi zawsze łączyć niewzruszoną pewność z uprzejmą pokorą. W końcu gnostyk, po piąte, winien jest dogmatyzmu bez wiedzy. Właściwie nie wie, o czym mówi i nie rozumie w pełni znaczenia tego, co dogmatyzuje. Osobliwością dyskusji religijnych jest przekonanie każdego o swoim prawie wypowiadania dogmatycznych opinii. W każdej innej dziedzinie żąda się od wypowiadającego się jakiejś znajomości przedmiotu, zanim wyłoży swoje prawa. Zawsze jednak znajdą się dyskutanci wypowiadający się kategorycznie, tworzący dogmaty o Biblii, o jej nauczaniu, chociaż nawet nie próbowali zapoznać się z opinią specjalistów historii, językoznawstwa czy teologii. Możliwe nawet, że sprawa chrześcijaństwa więcej ucierpiała od niedouczonego dogmatyzmu niż z jakiejkolwiek innej przyczyny. Gdy przypatrzymy się uważnie cechom charakterystycznym ludzi wprowadzających zamęt w Efezie w pierwszym wieku naszej ery, dochodzimy do wniosku, że niestety wciąż mamy ich wśród nas. Nie brakuje i dzisiaj ludzi goniących za nowinkami, faworyzujących rozum kosztem serca, ciągle rozdyskutowanych, lubujących się w zawiłych argumentacjach, kierujących się bardziej arogancją niż pokorą, wypowiadających dogmatyczne stwierdzenia, niepoparte wiedzą. Rozważany przez nas urywek pierwszego listu do Tymoteusza podaje cechy charakterystyczne dla myśliciela, który wprowadza w Kościele zamieszanie. Kreśli również automatycznie sylwetkę myśliciela prawdziwie chrześcijańskiego. I tu możemy wymienić 5 cech myśliciela chrześcijanina. Po pierwsze, jego myślenie oparte jest na wierze. Wiara oznacza zaufanie względem Boga, ufanie Bożemu Słowu. Oznacza przekonanie, że Bóg jest takim, jakim przedstawił go Jezus. Inaczej mówiąc, chrześcijański myśliciel rozpoczyna od zasady, że w Jezusie dane jest pełne objawienie Boga. Po drugie, jego myślenie umotywowane jest miłością. Cały cel apostoła Pawła skupia się w powołaniu do życia w miłości. Myślenie w miłości zawsze chroni nas od wielu pułapek. Chroni nas, po pierwsze, od arogancji. Chroni nas od osądzania. Chroni od potępiania tego, z czym się nie zgadzamy lub tego, czego nie rozumiemy. Chroni nas od wypowiadania naszych poglądów w sposób, który rani innych ludzi. Miłość chroni nas od destrukcyjnego myślenia i destrukcyjnego mówienia i działania. Myślenie w miłości zawsze jest myśleniem z życzliwością. Człowiek dyskutujący w miłości nie dąży do pokonania przeciwnika, lecz do zrozumienia i pozyskania go. Po trzecie, myślenie chrześcijanina wypływa z czystego serca. To określenie jest znamienne przez użycie słowa katharos, które początkowo oznaczało czystość w przeciwieństwie do czegoś zabrudzonego. To właśnie słowo znajduje się w oryginale listu. Później to słowo nabrało szczególnych znaczeń. I tak na oznaczenie ziarna odwianego od plewy, wojska oczyszczonego od tchórzów i niezdyscyplinowanych żołnierzy, także pozostali tylko pierwszorzędni wojownicy. To słowo także oznaczało coś po usunięciu domieszek obniżających jakość. Odpowiednio do tego czyste serce jest takie, którego motywy są całkowicie czyste, bez żadnych domieszek. W sercu myśliciela, chrześcijanina brak jest chęci ukazania swej mądrości, uzyskania zwycięstwa w dyskusji, wykazania nieznajomości rzeczy przeciwnikowi. Jedynym pragnieniem myśliciela chrześcijanina jest dopomóc, oświecić i doprowadzić bliżej do Boga. Myśliciel chrześcijański kieruje się tylko miłością prawdy i miłością ludzi. Po czwarte, myślenie chrześcijanina wypływa z dobrego sumienia. Greckim słowem, przetłumaczonym jako sumienie, jest słowo synoidesis, które oznacza dosłownie wiedzieć wspólnie z kimś. Prawdziwym znaczeniem sumienia jest wiedzieć wspólnie ze sobą samym. Mieć czyste sumienie oznacza to móc patrzeć w twarz wiedzy, której nie dzieli się z nikim oprócz siebie i nie zawstydzić się. O Senece powiedziano, że to, co mówił, byłoby najmilsze, gdyby tylko miał prawo to powiedzieć. Chrześcijański myśliciel jest człowiekiem, którego myśli i czyny dają mu prawo powiedzieć to, co mówi. A to przecież jest najlepszym sprawdzianem. Czyste sumienie. I po piąte, myśliciel chrześcijanin jest człowiekiem niezachwianej wiary. Określenie to oznacza dosłownie wiarę bez domieszki obłudy. A to oznacza przecież nic innego jak stwierdzenie, że jedną z głównych cech chrześcijanina jest szczerość. Jest on szczery, zarówno w swoim pragnieniu znalezienia prawdy, jak i w dążeniu do dzielenia się nią z innymi. A wszystko to powinno wynikać, jak pisze apostoł, z miłości płynącej ze szczerego serca, czystego sumienia i niezakłamanej wiary. Ważną sprawą w życiu każdej wspólnoty chrześcijańskiej jest właściwe zrozumienie roli Bożego prawa. To następny wielki temat, o którym pisze apostoł w kolejnym urywku listu. Od 8 wiersza 1 rozdziału 1 listu do Tymoteusza czytamy: wiemy, że prawo jest dobre, jeśli się je właściwie stosuje. Wiadomo, że prawo nie zostało nadane ze względu na ludzi prawych, lecz ze względu na ludzi zdeprawowanych, ludzi bez zasad, bezbożnych grzeszników, nie uznających żadnej świętości, zabójców własnych rodziców, morderców, rozpustników i zboczeńców, handlarzy ludźmi, kłamców, fałszerzy zeznań i wszystkich, którzy popełniają czyny sprzeczne z prawdziwą nauką. Dobry człowiek nie wymaga żadnych praw kontrolujących jego działanie lub grożących mu karą. Dlatego w świecie dobrych ludzi prawo byłoby w ogóle niepotrzebne. Apostoł pisze: wiadomo, że prawo nie zostało nadane ze względu na ludzi prawych. Grecki myśliciel Antyfanes napisał: kto nie czyni zła, nie potrzebuje prawa. Arystoteles był przekonany, że filozofia umożliwi człowiekowi czynienie bez zewnętrznej kontroli tego, co inni czynią ze strachu przed prawem. Święty Ambroży, jeden z wielkich biskupów chrześcijańskich, napisał: sprawiedliwy człowiek posiada prawo swego umysłu, swoje racje, swoją sprawiedliwość jako normę, dlatego powstrzymywany jest od popełniania zła nie ze strachu przed karą, ale zasadą honoru. Zarówno poganie, jak i chrześcijanie uznawali prawdziwą dobroć za coś wypływającego z serca człowieka. Coś, co nie zależy ani od nagród, ani od kar prawa. W jednym punkcie jednak poganie i chrześcijanie różnili się. Poganie spoglądali wstecz, ku starym, złotym czasom, w których wszystko jest dobre i prawo było niepotrzebne. Najsłynniejszy obraz starych, złotych czasów nakreślił poeta Owidiusz. Złotym był ten pierwszy wiek, z którym nic nie może się równać, pisał, który bez praw, z własnej woli, dotrzymywał wiary, i czynił to, co słuszne. Nie było strachu przed karą. Nie było gróźb odczytywanych z brązowych tablic. Niepotrzebni byli ludzie zbrojni, ponieważ narody nie były niepokojone wojennymi alarmami i spędzały lata w szlachetnym pokoju. Starożytny świat spoglądał więc wstecz i tęsknił za chwałą minionych dni. Lecz wiara chrześcijańska nie patrzy wstecz na utracony złoty wiek. Patrzy naprzód, w kierunku tego, co ma się wydarzyć, kiedy jedynym prawem będzie miłość Chrystusa w sercu człowieka. W życiu każdego z nas powinien być tylko jeden czynnik kontrolny. Nasza dobroć powinna wypływać nie ze strachu przed prawem, ani strachu przed sądem, ale z obawy sprawienia zawodu miłości Chrystusa. Obawa przed zasmuceniem ojcowskiego serca Boga. Siła napędowa chrześcijanina powinna wypływać z jego świadomości, że grzech nie tylko łamie prawo Boże, ale także Boże serce. To nie prawo Boże, to miłość Boga powołuje nas do czynienia dobra.